4 czerwca 2019 roku biuro szeryfa hrabstwa Randolph odebrało przejmujący telefon.
Próbowaliśmy ją odnaleźć przez ostatnie kilka dni, prawie tydzień i nie mamy od niej żadnych wieści.
Jak masz na imię, kochanie?
Ale Smith, jestem jej synem. Przyszliśmy sprawdzić jej stan zdrowia w domu. Chyba znalazłem ciało.
Dobrze, kochanie. Wyślemy stamtąd karetkę. Dobrze.
Jak właśnie słyszałeś, dzwoniący nazywał się Butch Smith, syn Lindy Collins. W czasie tej rozmowy telefonicznej Linda przechodziła bardzo przejściowy okres w swoim życiu. Po 10 latach służby została właśnie wybrana na senatora stanu Arkansas, tracąc mandat w stolicy stanu.
Wychodząc dziś z biura, chcę tylko powiedzieć, jak bardzo jestem skromny, że jestem twoim senatorem. Jak dumny byłem, że mogłem ci służyć. W ten sposób głosowałem jako twój konserwatywny senator i twój przyjaciel.
Przechodziła również przez trudny rozwód, ale Linda była osobą odporną psychicznie. Udało jej się na nowo ukierunkować swoje życie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Wróciła do swojego małego rodzinnego miasteczka, Pocahontas w Arkansas, gdzie mieszkało około 7500 osób. Tam mogła skupić się na swoich motelach, Days Inn, a także na Rock and Roll Highway 67. Mogła też spędzać więcej czasu z wnukami. Dzwonki dzwonią przez całą drogę. Opisywano ją jako wesołą babcię. Zaczęła spotykać się z nowym mężczyzną i szukała nowych możliwości pracy w lobbingu w całych Stanach Zjednoczonych. Jedną z takich możliwości było zatrudnienie w Waszyngtonie. Linda wybrała się tam więc 27 maja. Po tym, co wydawało się udanym wywiadem, rozmawiała o tym ze swoją córką Tate przez SMS-y. Była to ostatnia rozmowa z Lindą przed jej zniknięciem. Kilka dni później Tate wysłała matce zdjęcie nowej pary butów. Jednak tym razem nie było żadnej reakcji. Tate poczuła się tym nieco zaniepokojona, ale jej matka powiedziała, że będzie zajęta przez następne kilka dni, więc starała się nie zakładać najgorszego. To niepokojące uczucie tylko narastało z każdym dniem, gdy Linda nie odzywała się do niej. Tate mieszkała tuż za Little Rock, innym miastem w Arkansas, około 2 godziny drogi od Pocahontas. W tym czasie Linda miała być w Little Rock, przygotowując się do udziału w Arkansas Music Awards, więc Tate zadzwoniła do swojego brata Butcha, aby sprawdzić jego stan zdrowia. Ciężarówka Lindy stała na podjeździe, ale nie otwierała drzwi. Zerkając dookoła domu i przez okna, nic nie wydawało się być nie na swoim miejscu. Butch nie miał własnego klucza do domu, więc po prostu, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, postanowili skontaktować się ze swoim dziadkiem, tatą Lindy, który miał klucz i miał wrócić następnego dnia. Ich dziadek był nieco bardziej dociekliwy. Spróbował otworzyć drzwi jej ciężarówki i zauważył, że są otwarte. Coś bardzo nietypowego ze strony Lindy, która obsesyjnie dbała o to, by jej samochody były zawsze zamknięte. Spróbował również tylnych drzwi domu i okazało się, że również są otwarte. Wszedł do domu, który był w remoncie. Zawołał ją po imieniu i sprawdził każdy pokój i szafę, ale bezskutecznie. W kuchni natomiast znajdowała się duża plama, która przyciemniała podłogę. Na pierwszy rzut oka plama mogła pochodzić z dwóch powodów, kawy lub krwi. Linda piła dużo kawy, więc możliwe, że upuściła dzbanek kawy i go nie sprzątnęła. Ale dlaczego miałaby tego nie zrobić? Tak czy inaczej, coś ewidentnie poszło nie tak. Wezwano Butcha, żeby pomógł zbadać dom i pojawił się w ciągu kilku minut. Po spędzeniu trochę więcej czasu na przeszukiwaniu domu, wyszli frontowymi drzwiami. Wychodząc, ich dziadek poczuł dziwny zapach dochodzący z podjazdu. Obok ciężarówki Lindy leżały materiały budowlane do domu, przykryte plandeką. Butch poszedł zajrzeć pod plandekę, a gdy ją podniósł, obrzucił go rój much. Zapach był przytłaczający, jak rozkładające się martwe zwierzę. Odwrócił się i zobaczył swoją matkę leżącą twarzą w dół z rękami nad głową, owiniętą w koc. Powiedział dziadkowi, że ją znalazł i żeby trzymał się z dala od plandeki, fizycznie blokując mu drogę do niej. Wtedy Butch zadzwonił pod numer 911. Linda Collins Smith. Otrzymaliśmy zgłoszenie od Butcha Smitha. Biuro szeryfa hrabstwa Randolph zareagowało szybko, przybywając na miejsce z kamerami nasobnymi i tworząc wokół domu granicę z taśmy policyjnej. Wkrótce dołączyła do nich policja stanowa Arkansas. Byliście w domu?
Tak,
tak, byliśmy. Poczekamy, aż przyjedzie mój szeryf. Ale tak, będziemy tam potrzebować. Okej, więc... Coś tu będzie nie tak. Będziemy tu potrzebować ciąg dalszy. Zanim szeryf Kevin Bell wszedł do domu, aby zbadać sprawę, zanotował kilka obserwacji z zewnątrz. W kilku miejscach wokół domu zauważył na ścianach uchwyty montażowe. Widział już wcześniej tego typu uchwyty i wiedział, że powinny być na nich zamontowane kamery. Wyglądało jednak na to, że ktoś je usunął. Ponadto, na chodniku prowadzącym do domu, na ziemi leżał fragment czegoś, co wyglądało na odłamany plastikowy beret. Po wejściu do domu najbardziej uderzającym dowodem była oczywiście duża plama na szorstkiej drewnianej podłodze, na którą teraz patrzyło wprawne oko. Szeryf był pewien, że to nie plama po kawie. Gdy na miejsce zdarzenia przybyło mobilne laboratorium kryminalistyczne Arkansas, mogli oni przyjrzeć się ciału Lindy i ustalić, że przyczyną śmierci były w rzeczywistości liczne rany kłute. Na blacie kuchennym, obok plamy, stała butelka z rozpylaczem Clorox z plamą krwi na dyszy, wskazującą na próbę czyszczenia. Poza tym, niewiele było wskazówek, które pomogłyby śledczym w ustaleniu chronologii zbrodni. Wiedzieli jedynie, że nie było śladów włamania, co oznaczałoby, że Linda mogła znać osobę, która ją zabiła. Wiedzieli również, że została zadźgana w kuchni. Jej ciało owinięto w koc, aby zminimalizować bałagan, a następnie wywleczono ją z domu i umieszczono pod plandeką. Śledczy mogli jedynie nakreślić chronologię dni poprzedzających śmierć Lindy. Postanowili porozmawiać z bliskimi krewnymi i przyjaciółmi Lindy. Rozmawiając z Butch & Tape, dowiedzieli się o jej rozmowie kwalifikacyjnej w Waszyngtonie i jej późniejszym zaginięciu. Rozmawiali również z jednym z jej najbliższych przyjaciół, Timem Logginsem, który przez 28 lat był funkcjonariuszem służby więziennej, i jego żoną, Rebeką O'Donnell, w skrócie Becky. Kocham tę kobietę jak siostrę i to mnie dobija. Wiem, że jesteś zdenerwowany i nie chcę cię już więcej denerwować. Och, wiem, panno Becky. Wiem, że to trudne.
Była moją najlepszą przyjaciółką. Zaczynałam pracując dla niej jako jej osobista asystentka.
Becky zaczynała jako osobista asystentka Lindy, ale szybko stały się kimś więcej niż tylko współpracowniczkami. Gdy Becky woziła Lindę i zajmowała się jej gościnnością, również zostały dobrymi przyjaciółkami. Becky powiedziała śledczym, że odebrała Lindę z lotniska po jej podróży do Waszyngtonu, ale miała problemy z zapamiętaniem szczegółów, ponieważ zgubiła telefon.
Jestem zagubiona bez telefonu.
Błogosławię twoje serce. Założę się, że jesteś.
Myślę, że nawet mam kilka zrzutów ekranu w mojej wiadomości. Szczegółów jej lotu.
Tim rozmawiał z Becky i Lindą w drodze powrotnej z lotniska. To była zwykła pogawędka, dopóki Linda nie powiedziała, że jest zbyt zmęczona, aby opowiedzieć mu wszystko o podróży i że będą musiały się spotkać jutro. Następnego dnia Linda napisała do Becky, żeby przyniosła lunch do domu. Obie skończyły się kłótnią o nowego chłopaka Lindy, Randala Wallace'a, który został na noc i wyszedł tego ranka.
Wyszedłem tam, a ona opowiedziała mi wszystko o poprzedniej nocy, ponieważ mężczyzna tam, Randle, spędził noc u niej. Kiedy wyszedłem, była na mnie zła.
Dlaczego była zła na ciebie?
Kiedy zaczynałem poznawać jej życie osobiste, mówiła o tym, że poprzedniej nocy Rindle potrzebował około 4 godzin, aby odpowiedzieć na jej SMS-a i telefon.
Zakładam, że to było zanim przyszedł. Okej.
I była trochę zdenerwowana, a ja powiedziałem jej, że nie ma prawa się denerwować. Musi zwolnić, nie przejmować się i go poznać, ciebie. Cóż, to by ją zmusiło do myślenia. Powiedziałbym, cóż, moja.
Linda nie lubi.
Cóż, jest senatorem. Mówi ludziom, co mają robić, a nie jest im powiedziane, co mają robić.
Naprawdę jest. Wiesz, zastanawiała się, czy był z kimś innym i dlatego nie odpowiadał. Powiedziałem jej tylko, że omawia rozmowę. Musisz przestać.
Później Becky zadzwoniła do Lindy z nadzieją na pojednanie, ale skończyło się to kolejną kłótnią. Powiedziała coś w stylu, no cóż, może po prostu pójdę do Rendylsa albo coś w tym stylu. A ja na to, myślałem, że nie chcesz, żebym wtrącał się w twoje prywatne sprawy. Nie mów mi. I się rozłączyła. Po tym telefonie Linda miała umówione spotkanie w hotelu, ale się nie pojawiła. Mając te informacje, logicznym było, że kolejnym podejrzanym był Randle. Nawet Tim potwierdził wersję Becky o Randle. Wiecie, to, on był prawdopodobnie ostatnią osobą, która ją widziała. Kiedy śledczy zaczęli wypytywać o Randala, szybko odkryli, że wcale nie był nowym facetem. Powiedziała Timowi, że przed ślubem z byłym mężem Philem Smithem spotykała się z oboma mężczyznami. W końcu zdecydowała się na związek z Philem, ale później żałowała tej decyzji. Zaledwie kilka tygodni przed jej śmiercią Linda i Randle odnowili kontakt i od razu się polubili. Wszystko się rozkręciło i po prostu cieszyliśmy się, że jesteśmy razem, rozumiesz? Detektywi dowiedzieli się, że Linda uwielbiała tańczyć i że był to ważny element jej związku z Randlem. Często umawiali się na randki, które kręciły się wokół tańca. Poszliśmy do klubu Eagles, wypiliśmy kilka drinków i potańczyliśmy, bo oboje uwielbiamy tańczyć. Więc się spotkaliśmy, pojechaliśmy tam, potańczyliśmy i skończyliśmy nocując w motelu w Jonesboro. No. Dobrze, aby jeszcze bardziej zilustrować jej miłość do tańca, okazuje się, że pojechała również do Arizony podczas swojej podróży do Waszyngtonu wyłącznie po to, żeby spotkać się z kuzynami. Chodziło o świętowanie urodzin, a film, który teraz oglądasz, podsumowuje tę wycieczkę. Podczas tej podróży napisała do Randala, żeby się z nią spotkał. Powiedziałem jej, że nie, no wiesz, nie mam pieniędzy. Tak, tak. I powiedziała, no cóż, będę w poniedziałek. I powiedziała, chcę zobaczyć. Kiedy Linda w końcu wróciła do domu i się zadomowiła, napisała do Randala, żeby zapytać, czy chciałby wpaść na noc. Zapytała, co robisz? Odpowiedziałem, nic. Leżę tu na kanapie i oglądam telewizję. A ona zapytała, może wpadniesz? Odpowiedziałem, chętnie. Przytuliliśmy się i pocałowaliśmy. Wypuściła mnie za drzwi i zamknęła je za mną. Dobrze, wyszedłem przez drzwi tarasowe. Poczekaj chwilę. Dobrze, więc odprowadziła cię, odprowadziła mnie przez drzwi tarasowe. Tak. Para pożegnała się, a Randle pisał do Lindy kilka razy w ciągu tygodnia, ale nie otrzymał odpowiedzi. Ale pomyślałem sobie, no cóż, ona jest tylko na spotkaniach, wiesz, w Little Rock, wiesz, oddzwoni do mnie później. I od tamtej pory nie miałem od niej żadnych wieści. Detektywi mieli mieszane uczucia od Becky i Randle'a. Becky powiedziała, że po ich kłótni Linda zaczęła spędzać więcej czasu z Randlem. Randle powiedział, że ostatni raz widział Lindę, gdy całowała ją na pożegnanie na progu, przed jej kłótnią z Becky. Czy Becky kłamała na temat treści swojej rozmowy telefonicznej z Lindą, w której powiedziała, że zatrzyma się u Randle'a? A może Randle kłamał na temat ostatniego razu, kiedy widział Lindę? A może Linda skłamała co do tego, dokąd idzie i została w domu, a potem spotkał ją przerażający akt przemocy ze strony jakiegoś przypadkowego intruza? Wciąż pozostawało wiele pytań, na które należało odpowiedzieć, aby dotrzeć do sedna śmierci Lindy, ale Tim wolał zachować ostrożność w przypadku Randle'a. Całe moje życie nauczyło mnie, że nigdy, przenigdy nie myślisz, że wiesz, co się dzieje i nikt nie jest ponad wszystko. Dom Randle'a znajdował się na wzgórzach, na odludziu, bez zasięgu, więc jeśli Linda poszła tam po kłótni z Becky, logiczne jest, że nikt nie mógł się z nią skontaktować. Ale Randle nie był jedynym mężczyzną w życiu Lindy, którego nazwisko ciągle się pojawiało. Kiedy ratownicy medyczni po raz pierwszy rozmawiali o Butchu z jego dziadkiem, wspomnieli, że Linda niedawno rozwiodła się z mężczyzną o nazwisku Phil Smith. Ta informacja została następnie przekazana policji.
Powiedziałeś, że ona i Phil niedawno się rozwiedli. Nie wiem, czy wiesz.
Phil był prawnikiem i sędzią miejskim w sprawie Pocahontas, kiedy poznał Lindę. Szybko stał się ojcowską postacią dla Butcha i Tate, którzy wówczas chodzili do szkoły podstawowej. W miarę jak małżeństwo się rozwijało, a kariery pary rozkwitały, stali się tym, co ludzie nazywali wpływową parą. Otworzyli razem kilka moteli. Phil został mianowany sędzią sądu okręgowego, a Linda została senatorem stanowym. Jednak za zamkniętymi drzwiami sprawy nie były tak gładkie, jak się wydawało. Po około 10 latach związku, stał się on bardziej układem biznesowym niż małżeństwem. Udało im się, ale po około 23 latach razem i nowych uczuciach do jej byłego partnera, Randle'a, para się rozwiodła. Rozpoczęła się sprawa ugody, a gdy walczyli o własność swoich aktywów, narastała wzajemna gorycz. Linda oskarżyła nawet Phila, że przyłapała go na oglądaniu pornografii w jego biurze na komputerze udostępnionym przez państwo i wykorzystała to oskarżenie na swoją korzyść w ugodzie rozwodowej. Phil został następnie zbadany przez Komisję do Spraw Dyscypliny Sędziowskiej i Niepełnosprawności, która ustaliła, że niewłaściwie korzystał ze sprzętu komputerowego sądu po godzinach pracy. Ostatecznie poniósł konsekwencje. Od tego momentu został praktycznie pozbawiony prawa do wykonywania zawodu sędziego w Arkansas. Na szczęście dla Phila rozwód ostatecznie się zakończył, a jego odszkodowanie było znacznie wyższe niż Lindy. Została oszukana. Phil dostał prawie wszystko. I tu jest haczyk. Linda odwołała się. A kiedy sędzia powiedział, że może to potrwać kolejne 17 miesięcy, Phil po prostu się załamał. O mój Boże, czy to się nigdy nie skończy? Można założyć, że ta ciągnąca się walka mogła być motywem morderstwa Lindy. Kariera i źródło utrzymania Phila legły w gruzach, a kolejne półtora roku postępowania rozwodowego mogło go doprowadzić do ostateczności. Była jeszcze jedna kluczowa informacja, którą śledczy zebrali od przyjaciół i rodziny Lindy. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Linda panicznie się go bała. Bała się Billa. Linda panicznie bała się Billa z jakiegoś powodu. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówią, że śmiertelnie boi się Billa. Boi się. Bała się, że coś jej zrobi. Myślisz, że twoja mama bała się twojego taty? Bała się twojego taty? Myślisz? Tak. Naprawdę wierzysz, że był w tym jakiś strach? To nie było udawanie, to był strach. Wierzę głęboko, głęboko, ze wszystkim, że się go bała. Opowiem ci historię. Moja mama chorowała przez kilka lat i wszyscy wiedzieli, że jest chora i nikt nie mógł pojąć, co jej dolega. Na początku XXI wieku Linda przeszła od swojej zwykle energicznej, pełnej energii osoby do stanu letargu, która przez większość czasu leżała w łóżku. Poszła do lekarza i zrobiła badania krwi, które wykazały alarmujący poziom rtęci w jej organizmie. Istniało wiele teorii na temat źródła tej rtęci. Jeśli jej organizm nie przetwarzał rtęci prawidłowo, mogła ona pochodzić ze spożywania ryb, ale Linda rzadko je jadła. Mogła również pochodzić z plomb, ale ogromna ilość rtęci we krwi również to czyniła mało prawdopodobnym. Lekarz powiedział, że wyglądało to prawie tak, jakby wypiła termometr. Nie mając jasnego wyjaśnienia, co było przyczyną, Linda była przekonana, że Phil ją otruł. Uważa, że Phil próbował ją zabić. Linda sama mi to teraz powiedziała i powiedziała, że Phil to zrobił. Prawie ją zabił. Po prostu nie mogę uwierzyć, że pozwolili na to. Wiecie, ona jest sędzią. Według Becky Phil miał jeszcze mroczniejsze sekrety. Co się stało?
Ciągle myślę, że się na mnie wścieknie za to, że powiedziałam te rzeczy. Nie. Nie mogła mnie tak traktować, jakby był w domu Lindy, a on po prostu tam siedział i myślał, że jest prześladowcą. Widziałam to na własne oczy, kiedy pojawił się u niego tego dnia i wyprowadzaliśmy rzeczy. Trzęsła się niekontrolowanie. Wynośmy się stąd. Wynośmy się stąd. Wynośmy się stąd. Ona się go boi. Ona się...
go boi.
Bardzo się mnie boi. Zadzwoniłam do Lindy. Rozmawiałam z nią przez telefon, a ona mówiła mu, nie powinieneś tam być. Powinieneś wyjść i tak dalej. Linda powiedziała mi, że on ma takie szalone oczy. On ma takie szalone oczy, spojrzał na mnie i powiedział, trzymaj się z daleka. Albo coś w tym stylu.
Więc ty też się go trochę bałaś.
No cóż, tak.
Linda zaczęła przygotowywać się na najgorsze, jeśli chodzi o Phila. Wymieniła zamki w drzwiach i z pomocą Tima i Becky zainstalowała system bezpieczeństwa, w tym mnóstwo kamer w całym domu. Każdy kąt, okno i wejście było widoczne z telefonu lub laptopa Lindy. Co więc podejrzewasz? Zabił ją jej były mąż. Naprawdę? Phil? Tak. Szeryf Kevin Bell rozmawiał z Philem przez telefon, a Phil po prostu zaprzeczył oskarżeniom o to, że zabił Lindę. W związku z rozgłosem sprawy wysłał nawet pisemne oświadczenie do NBC News, w którym zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Stwierdził, nie słyszałem, żeby Linda oskarżała mnie o próbę otrucia jej rtęcią. Z pewnością tego nie zrobiłem. Rozwód był niepotrzebnie gorzki, ale nigdy nie byłem wobec Lindy agresywny fizycznie ani emocjonalnie. Dodał również, nigdy nie prześladowałem Lindy w jej domu, pracy ani w żadnym innym miejscu. Chociaż przesłuchanie najbliższych współpracowników Lindy było z pewnością pomocne, skutkowało głównie plotkami i oskarżeniami bez żadnych twardych dowodów. W miarę postępu śledztwa odbyły się dwie uroczystości upamiętniające Lindę. Jedna w stolicy stanu Little Rock, gdzie zarówno koledzy, jak i sojusznicy polityczni mogli uczestniczyć i oddać jej hołd, a druga w lokalnym kościele w Pocahontas, specjalnie dla bliskiej rodziny i przyjaciół. Na uroczystości w Little Rock wielu uczestników ubranych było na czerwono, w ulubionym kolorze Lindy. Linda brała udział w naszych cotygodniowych studiach biblijnych i mieliśmy z nią wspaniałe relacje, a przebywanie z nią, jej rodziną i przyjaciółmi, to dla mnie zaszczyt i przyjemność, jak sądzę. O Boże Ojcze, dziękuję Ci za ludzi, którzy przyszli dziś rano i okazali Linderowi miłość. Linda miała w sobie mnóstwo wartości, które były jak drewno. Wyrywał je i kładł na nich futro bez względu na godzinę. Była tą samą osobą za zamkniętymi drzwiami, co na zewnątrz. Byliśmy na koktajlu, a Linda miała na sobie czerwony kostium i czerwoną szminkę. Była ożywiona. Była pełna pasji. Teraz odczytam oświadczenie przygotowane przez rodzinę i odpowiem na kilka pytań najlepiej, jak potrafię. Chcielibyśmy podziękować wszystkim za ogrom miłości i modlitw w tym bardzo trudnym czasie. Prosimy o zrozumienie i nie możemy rozmawiać o trwającym śledztwie dotyczącym Len Pond. Choć bardzo chcemy z wami rozmawiać, wiedzcie, że chcemy i musimy chronić integralność tego śledztwa. Jesteśmy zaskoczeni, zdenerwowani, rozgniewani i zasmuceni tym wydarzeniem, a słowa nie są w stanie opisać uczuć i emocji, które obecnie przeżywamy. Zawsze była gotowa słuchać i starać się pomóc, gdzie tylko mogła. Zawsze robiła wszystko, co w jej mocy, aby pomóc potrzebującym. W tym czasie jej rodzina nie odpowiadała na pytania i bezpośrednio prowadziła dochodzenie. W czasie między pierwszym a drugim memoriałem Tate przeprowadziła własne dochodzenie i uzyskała dostęp do poczty elektronicznej swojej matki. Adres e-mail Lindy był powiązany z jej domowym systemem bezpieczeństwa. Dzięki temu, za każdym razem, gdy kamery zarejestrowały ruch, była powiadamiana. Przeglądając skrzynkę odbiorczą, Tate odkryła, że w dniu, w którym jej matka prawdopodobnie została zamordowana, pojawiło się kilka alertów. Poinformowała detektywów, którzy uzyskali dostęp do konta Lindy w systemie bezpieczeństwa, licząc na przejrzenie nagrań z kamer. Jednak ktoś zalogował się na konto Lindy tego samego dnia, w którym doszło do jej morderstwa i usunął wszystkie nagrania z tego dnia. Ktokolwiek to zrobił, był prawdopodobnie tą samą osobą, która sama usunęła kamery, byle tylko zatrzeć ślady. Detektywi skontaktowali się z firmą odpowiedzialną za system bezpieczeństwa Lindy i wystawili wezwania sądowe oraz nakazy przeszukania. Dwa dni później na komisariat policji dotarła paczka zawierająca pendrive z nagraniami z kamer Lindy, które były przechowywane w chmurze. Podczas gdy policja analizowała te nagrania, do drugiego miejsca pamięci Lindy w Pocahontas zaczęli przybywać goście. Detektywi byli przekonani, że kimkolwiek był zabójca, był blisko Lindy i prawdopodobnie będzie w kościele, jeśli nie zareaguje szybko. Oglądając nagranie, udało im się odtworzyć chronologię wydarzeń prowadzących do śmierci Lindy, w tym moment, w którym Becky pojawiła się w domu Lindy na kilka minut, aby podrzucić jej lunch. Widać, że ma opóźnienie w wysyłaniu, oto co się stało. 3 godziny później z kamery przed garażem można było usłyszeć mrożący krew w żyłach krzyk. Później tej samej nocy nagranie z tego samego konta uchwyciło kogoś wracającego na miejsce zbrodni, ukrywającego się pod białym prześcieradłem. Kontynuując przeglądanie godzin nagrań z wielu różnych kamer, w końcu trafili w 10. Okazuje się, że po wyjęciu kamer z uchwytów montażowych, nadal mogą działać na zasilaniu bateryjnym. Po tym, jak zostały wrzucone na dno torby, jedna z tych kamer uchwyciła nikogo innego jak Becky O'Donnell. Zarówno ona, jak i nóż, który widzi, pokryte są krwią. Z perspektywy outsidera może się to wydawać szokującym zwrotem akcji, ale Becky była na radarze detektywa od czasu ich pierwszego przesłuchania. Znam pannę Becky, wiem, że to trudne. Była moją najlepszą przyjaciółką. Zaczynałam dla niej jako jej osobista asystentka. Najwyraźniej w tym momencie, mimo że Becky szlochała emocjonalnie, nie płynęła żadna łza. To nie była jedyna czerwona flaga, która dotyczyła Becky. Czy ma pan telefon stacjonarny? Nie, panie Sale?
Tak, zgubiłem go dzisiaj.
Pan go dzisiaj zgubił? Becky pozwoliła śledczym przejrzeć swoje rejestry połączeń, aby pomóc w stworzeniu właściwej osi czasu. Jej rejestry wskazywały, że faktycznie korzystała z telefonu przez cały czas, w którym twierdziła, że go zgubiła. Były też rozbieżności między jej zeznaniami a zeznaniami Tima. Tim powiedział, że od zaginięcia Lindy Becky chodziła do domu prawie codziennie. Becky odwiedzała nasz dom prawie codziennie, pukała do drzwi i, wiesz, dzwoniła do niej i pisała do niej i hej, wiesz, odbierz, zaczynamy się martwić. Tymczasem Becky jakoś nie mogła sobie przypomnieć, którego dnia wróciła do domu. Którego dnia wrócił pan do niej? Nie pamiętam. Wyglądało na to, że nie chciała, żeby śledczy wiedzieli, że często wraca na miejsce zbrodni. W miarę jak śledczy dowiadywali się więcej o Becky, odkryli, że to nie był jedyny raz, kiedy Becky została wplątana w czyjś spisek mający na celu zabójstwo. W 2007 roku oskarżono ją o planowanie zabójstwa swojego byłego męża. Jeden z przyjaciół pary poinformował go, że Becky oferuje $50,000 za zlecenie zabójstwa. Becky wyjaśniła jednak policji, że była pod wpływem alkoholu i nie mówiła tego poważnie. To było jej słowo przeciwko ich słowu, więc nigdy nie została oskarżona o nic. Śledczy później podzielili się swoimi podejrzeniami z Butchem i Tate. Wiesz, rozmawiałem z Timem i Becky i muszę ci coś powiedzieć, Butch. Są sprawy, które nie kończą się na tym. Przez jakiś czas czułem, że coś między nimi jest nie tak. Nigdy wcześniej o nich nie słyszałem, aż do czasu rozwodu, kiedy nagle wszyscy zajmowali się swoimi sprawami, pomagali w przeprowadzkach i załatwiali różne sprawy. Nigdy wcześniej ich nie spotkałem. Żadna z tych dziwnych nieścisłości ani jej przeszłe działania nie mogły wyjaśnić, jaki mógł być motyw Becky w zabiciu Lindy. Detektywi wciąż przeszukiwali Butcha i tata i dowiedzieli się, że w tygodniach poprzedzających zniknięcie Lindy zauważyli, że z konta bankowego ich dziadka wypływają pieniądze. Mój dziadek dopiero niedawno zaczął widzieć, że pieniądze wypływają ze jego konta, na co nie wyraził zgody. Moja mama nie chciała po prostu niczego zabrać mojemu dziadkowi. Nigdy tego nie zrobiła.
Według Becky, Linda ufała jej tak bardzo, że pozwalała jej zarządzać wszelkimi sprawami finansowymi, w tym podpisywać swoje imię i nazwisko na czekach. Linda często kazała mi podpisywać czeki lub coś w tym stylu, albo iść po gotówkę lub coś w tym stylu. Ale...
Ona była na swoim koncie, gdzie mogła podpisać, ty mogłeś podpisać jej czeki. Nie, kazała mi po prostu podpisać jej imię i nazwisko. Och, podpisywałaś jej imię i nazwisko? Tak, kazała. Och, Becky, to nie było mądre. Nie. Według detektywów Becky okradała Lindę przez wiele miesięcy nie tylko jej ojca, ale także jej firmę motelową. wierzyli, że ponieważ Linda tak dużo podróżowała, nie zauważyła żadnej podejrzanej aktywności w swoich finansach. Ale kiedy wróciła z Waszyngtonu i Tate poinformował ją o czekach, Linda skonfrontowała się z Becky, co doprowadziło do śmiertelnej kłótni. Śledczy musieli działać szybko, jeśli chcieli przechwycić Becky, zanim dotrze na miejsce. Gdy zbliżali się coraz bardziej do kościoła, główny śledczy w końcu dał im zielone światło. Policja zatrzymała ich i aresztowała Becky tuż przed nabożeństwem żałobnym. Następnie została zaprowadzona na komisariat na przesłuchanie. Becky, usiądź tutaj. Wyłóż wszystko. Dobrze. Jesteś narażona na ryzyko morderstwa, Lindo. Rozumiesz? Mamy cię. Mamy cię. Mamy twoje nagranie. Nie skasowałaś ich wszystkich. Mamy cię. Becky natychmiast poprosiła o prawnika, więc przesłuchanie nie trwało długo. Tim okazywał wsparcie Becky, gdy była w więzieniu, dzwoniąc do niej nieustannie.
Kocham cię.
Kocham cię. Wierzę w ciebie. Masz wielu ludzi.
Wiem o tym, kochanie. Kochanie, są tacy dobrzy. Są tak potężni. To, co mi teraz wmówili. Gdybym patrzyła z zewnątrz, powiedziałabym o, wow. Okej.
Po miesiącach negocjacji prokuratorzy zaproponowali uchylenie kary śmierci, jeśli Becky przyzna się do winy. Zanim zaakceptowali tę ofertę, prawnicy Becky skontaktowali się z Timem i zmusili go do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Becky chciała, żeby Tim usłyszał prawdę, zanim przyzna się do winy. Tim dowiedział się, że Becky faktycznie zabiła Lindę. Tim był zdruzgotany, ale jeszcze bardziej zdruzgotany, gdy rozeszła się wiadomość, że Becky zwierzyła się współwięźniarkom i przeprowadziła zlecony morderczy spisek, by zabić Phila i jego nową żonę. Podobno jej współwięźniarki miały wkrótce wyjść z więzienia. A jako zapłatę powiedziała im, że w domu Smitha jest złoto i srebro, które będą ich własnością, jeśli zgodzą się wykonać tę pracę. Zamiast tego przynieśli władzom dowód w postaci fałszywej notatki, którą Becky napisała, aby dać im ją do podrzucenia na miejscu zbrodni po zamordowaniu Phila.
O'Donnell próbowała nakłonić kilka współwięźniarek do zamordowania byłego męża Lindy Collins, Phila Smitha. To nigdy nie doszło do skutku, ponieważ więźniarki zwróciły się do śledczych. A podczas rozmowy śledczy dowiedzieli się, że O'Donnell przyznała się do pojawienia się na wizji z zakrwawionym nożem w dłoni. Ale twierdziła, że nóż był przeznaczony do kurczaka, a śledczy zmanipulowali nagranie.
Becky ostatecznie przyjęła ugodę, przyznając się do spisku na zlecenie morderstwa, a także do umyślnego zabójstwa Lindy Collins. Sam, masz coś do powiedzenia rodzinie? 50 lat więzienia, taki jest wyrok dla Rebekki O'Donnell. Oto ona, milcząca, opuszczająca budynek sądu hrabstwa Randolph, gdzie wyrok został wydany. O'Donnell przyznała się do zabójstwa byłej senator stanowej Lindy Collins, którą znaleziono martwą przed jej domem w Pocahontas z zeszłego lata. Przyznała, że umyślnie zabiła Lindę Collins Smith. Stwierdziła również, że ukryła jej ciało po tym, jak ją zabiła.
Adwokat Lee Short powiedział, że jego klientka stawiła się w sądzie uroczyście. Została skazana na 40 lat za morderstwo pierwszego stopnia i 3 lata za znęcanie się nad zwłokami. Przyznała się również do dwóch zarzutów o nakłanianie do zabójstwa w hrabstwie Jackson, grożąc karą 7 lat więzienia za każdy z nich.
Te 7 lat biegło równolegle, ale po sobie, po 43 latach. Mamy więc łącznie 50 lat, do których się przyznała dzisiaj. Rebecca O'Donnell, znana jako Becky, została skazana w sierpniu 2020 roku na 50 lat więzienia. Że to, co stało się mojej matce, było okropnym czynem. Dokonano go z nienawiści, zazdrości i chciwości. Wierzę, że Rebecca O'Donnell okradała moją matkę z pieniędzy, a kiedy matka skonfrontowała ją z tym, wybuchnęła gniewem i zamordowała ją w napadzie wściekłości z poczuciem samouwielbienia.
Dziś nasza rodzina szybko doczekała się sprawiedliwości w postaci ugody. Żadna kara nie wypełni pustki, jaką Rebecca O'Donnell pozostawiła w naszym życiu w dniu, w którym zabiła naszą matkę. Dziś znajdujemy odrobinę spokoju, wiedząc, że Rebecca O'Donnell trafi do więzienia na bardzo długi czas, nie mogąc skrzywdzić nikogo innego.